LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów, Radia Naukowego.
Wy, młode umysły, zadajecie pytania, a ja szukam na nie odpowiedzi razem z naukowcami, badaczami świata.
LAMU.
Dzień dobry wszystkim. Tutaj Karolina. Zapraszam na drugi odcinek LAMU, Letniej Akademii Młodych Umysłów Radia Naukowego. To jest podcast, który powstaje dzięki wsparciu patronów i patronek w serwisie Patronite. A w tym odcinku tematy kosmiczne i bardzo ziemskie, ale nie przyziemne. Zaczynamy.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę. Klara, 9 lat. Ludzie mogą kiedyś polecieć na Jowisza?
Bardzo słusznie, Klara. Dlaczego by nie pomyśleć o locie człowieka na Jowisza? O odpowiedź poprosiłam geolożkę planetarną, czyli ekspertkę, która zajmuje się badaniem planet. Nazywa się dr Anna Łosiak i pracuje w Instytucie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.
Jest to znakomite pytanie, Klaro. Odpowiedzią nad tym pytaniem głowią się nie tylko liczni autorzy książek science fiction i filmów science fiction, ale też prawdziwi naukowcy. Jowisz jest największą planetą w naszym Układzie Słonecznym, więc zdecydowanie zbiera dużo naszej uwagi, ale ponieważ jest zbudowany głównie z gazów, głównie z wodoru i helu, lądowanie na samej planecie, nie, szczególnie ludzi, nie będzie możliwe.
No bo zastanówmy się, przypomnijmy sobie, czym jest ten gaz. Gazem na przykład jest otaczające nas powietrze. Możemy w nim swobodnie sobie machać rękami na przykład. Niewiele nam ten gaz przeszkadza, ale też nie możemy się o niego oprzeć. Nie możecie się przecież oprzeć o powietrze, tak jak można się na przykład oprzeć o ścianę. I właśnie dlatego wylądowanie na powierzchni Jowisza, która jest z gazu, nie jest możliwa. No chyba, że pod spodem jednak Jowisz ma w sobie coś twardego.
Prawdopodobnie Jowisz tam bardzo, bardzo, bardzo głęboko w środku ma jakieś takie jądro zbudowane ze skał, podobnych do tego, co możemy zobaczyć na Ziemi, ale jest to na tyle głęboko, że nie sądzę, żebyśmy w najbliższym czasie, w sensie w ciągu najbliższych kilkuset lat, zdołali do tego dotrzeć.
Trochę szkoda. Ale Jowisz to jest bardzo ciekawy kierunek nie tylko przez Jowisza, ale również przez jego księżyce. Ziemia ma swój księżyc krążący wokół niej, ale wiele innych planet też ma swoje księżyce i to często nie jeden księżyc. Jowisz ma ich aż, trzymajcie się, 79, ale najbardziej ciekawią nas cztery.
Cztery największe księżyce Jowisza. Io, Europa, Kalisto i Ganymedes. Znane są też jako galileuszowe księżyce Jowisza, dlatego że zostały odkryte już przez Galileusza w 1610 roku. Czyli wiemy o ich istnieniu bardzo, bardzo dawno. Ale dopiero w ostatnich latach, dzięki najnowszym badaniom, okazało się, że przynajmniej jeden z tych księżyców jest super, super ciekawym miejscem, do którego pewnie powinniśmy się wybrać rzeczywiście we własnej nawet osobie w jakimś najbliższym czasie, znaczy w ciągu najbliższych 100 lat zapewne. A jest to księżyc, który nazywa się Europa.
A dlaczego akurat Europa to jest ciekawy cel podróży, to dowiecie się w odcinku numer 5 LAMU. To dlatego, że wiąże się to z innym bardzo ciekawym pytaniem. Tymczasem odlatujemy już od Jowisza. Klara, dzięki za tę podróż.
Słuchasz LAMU, Letniej Akademii Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Ale zostajemy w kosmosie, tylko będziemy trochę bliżej.
Czy można żyć na Marsie? Franek, 4-latka.
Cześć, Franiu. Ja nazywam się Anna Vogtmann i pracuję w Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Tak jest, na pytanie Frania specjalnie dla LAMU odpowiada ekspertka Europejskiej Agencji Badań Kosmicznych, ESA. Pewnie słyszeliście o amerykańskiej agencji NASA, a my tu w Europie mamy swoją agencję ESA, nie mniej ważną.
Zadałeś pytanie, czy można żyć na Marsie? Bardzo się cieszę, że zadałeś to pytanie i bardzo się cieszę, że to właśnie ja mogę na nie odpowiedzieć, ponieważ tak się składa, że w Europejskiej Agencji Kosmicznej zajmuję się badaniem, jak długotrwały lot kosmiczny wpływa na ciało człowieka. Dzisiaj Mars jest planetą, na której niestety nie możemy mieszkać i żyć. Dzisiaj nie ma tam tlenu, który potrzebujemy do oddychania. Jest zimno. Średnia temperatura na Marsie wynosi aż minus 25 stopni Celsjusza.
Zwróćcie uwagę, że to jest średnia temperatura, czyli bywa i dużo cieplej i dużo zimniej, bo na Marsie może być nawet mniej niż minus 125 stopni. Wyobrażacie sobie taki mróz?
Poza tym planeta ta nie posiada naturalnej, tak jak na Ziemi, osłony, którą stanowi atmosfera i pole magnetyczne Ziemi, które chronią nas, ludzi, a także zwierzęta i rośliny, przed promieniowaniem kosmicznym pochodzącym od gwiazd takich jak Słońce. Mars ma bardzo cienką atmosferę, złożoną głównie z dwutlenku węgla, która nie jest wystarczająco ochronna. I dlatego poziomy promieniowania na tej planecie są tak wysokie, że są szkodliwe dla organizmów żywych.
W kosmosie są różne rodzaje promieniowania i to jest trochę skomplikowane, ale podstawy dobrze znacie, bo wiecie, że promienie Słońca mogą nam zaszkodzić, dlatego smarujemy się kremami z filtrem. Tylko że na Marsie żadne kremy by nam nie pomogły. I wiecie, co jeszcze jest trudne? Że nie ma się czego napić. Nie ma rzek, jezior, nie ma wody, która by płynęła. Jest tylko lód i to pod ziemią, pod powierzchnią Marsa na jego biegunach. Czyli wychodzi na to, że nawet taka wycieczka na weekend na Marsa byłaby niemożliwa, a jednak pewnie słyszeliście, że ludzie chcą tam polecieć. To jak chcą się do tego przygotować?
Żeby tam zamieszkać, musimy wymyślić metody i urządzenia, które nam to umożliwią. Musimy zbudować tak zwany habitat, czyli dom, w którym będziemy mieszkać. Taki dom najprawdopodobniej będzie musiał znajdować się pod powierzchnią tej planety, żeby chronić się przed promieniowaniem kosmicznym, a także niekorzystną pogodą panującą na Marsie, a zwłaszcza bardzo silnymi wiatrami z pyłem marsjańskim, które mogłyby uszkodzić habitat. Następnie będziemy musieli zbudować urządzenie, które będzie generowało dla nas wodę i tlen, bez których nie możemy żyć. No i w końcu jedzenie. Nie możemy przecież zabrać nieograniczonej ilości jedzenia na Marsa. Dlatego będziemy musieli nauczyć się hodować rośliny na Marsie, którymi będziemy się żywili.
Naukowcy i naukowczynie bardzo ciężko pracują, żeby wymyślić urządzenia i rozwiązania, które pozwolą nam mieszkać choćby przez jakiś czas na Marsie. Słynny łazik marsjański, czyli taki duży robot, o którym pewnie też słyszeliście, który teraz tam pracuje, również testuje coś, co może nam pomóc żyć na tej planecie.
Łazik ten zawiera także urządzenie o nazwie MOXIE, które pobiera gaz, dwutlenek węgla z marsjańskiej atmosfery i przetwarza go na tlen, który potrzebny jest do życia. No i być może to urządzenie w przyszłości pomoże ludziom zamieszkać na Marsie. No ale zanim wybudujemy dom na innej planecie, musimy zadbać o naszą własną planetę, o Ziemię. Dlatego mam nadzieję, że kiedyś dołączysz do nas i pomożesz nam zbudować urządzenia, które pomogą nam zadbać o nasz wspólny dom, a także zbudować nowy na Księżycu i na Marsie.
To co, Franiu, jak dorośniesz, będziesz chciał pracować w Europejskiej Agencji Kosmicznej? Pytam was wszystkich, drogie młode umysły, bo będziecie potrzebni z waszymi celnymi i mądrymi pytaniami w najlepszych instytucjach na świecie.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
A teraz pytanie pozornie bardzo przyziemne.
Skąd się biorą kamienie? Czy kamienie kiedyś były jednym wielkim kamieniem i się rozkruszyły? Tego akurat ja nie wiem, może mam dużo kamieni i w większości się nie znam, ale bardzo mnie to ciekawi, skąd się biorą i skąd się biorą na nich wzory. Benio.
Benio ma 8 lat i umiejętność, jak wiele młodych umysłów zadających pytania, zaskakiwania naukowców. Z pytaniem Benia było tak, że wybrałam się z nim do profesor Ewy Słaby, szefowej Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Geologia zajmuje się badaniem Ziemi, czyli w tym skał kamieni. Pomyślałam sobie, że ktoś taki jak szefowa takiego instytutu odpowie mi na to pytanie od ręki. A tu nie. Pani profesor najpierw poprosiła o fotografię kamieni Benia. Poprosiła o czas do namysłu i dopiero nagrałyśmy odpowiedź. Zdjęcia kamieni Benia znajdziecie na radionaukowe.pl.
Obejrzałam zdjęcia kamieni, które są u Benia i wszystkie te kamienie są bardzo silnie pasiaste. I pytanie, dlaczegoż one są takie pasiaste, a każdy pasek na dodatek ma inny kolor? Otóż, jeśli Beniu pojedziesz na wakacje nad morze, albo przynajmniej na plażę nad rzeką, proszę, wykop duży dołek. Jeśli popatrzysz na ścianki tego dołka, to tam będą takie warstewki w różnych kolorach. Jedne jaśniejsze, drugie ciemniejsze. No i teraz każdego roku morze albo rzeka na te warstewki będzie nanosić następne, znowu kolorowe. Więc po jakimś czasie twój dołek będzie już bardzo, bardzo głęboko w ziemi.
Tutaj muszę się wytłumaczyć, bo to, co słyszycie w tle, ten miły głosik i stukanie, to mój synek Jurek, który towarzyszy mi czasem w nagrywaniu odpowiedzi do Lamu, szalał w gabinecie pani profesor. Gabinet to przetrwał jako tako, a my wracamy do kamieni Benia.
I wtedy między tymi ziarenkami musi zacząć płynąć coś w rodzaju bardzo płynnego kleju, żeby te wszystkie ziarenka pozlepiać. A jak pozlepia ten klej, te ziarenka, to cały ten piasek z plaży albo z nad rzeki zostanie scementowany, skamienieje. I powstanie taka skała bardzo silnie pasiasta. Oczywiście do tego potrzeba bardzo, bardzo dużo czasu. Potrzebne jest miliony lat, żeby to skamieniało.
Wiedzieliście, że powstanie takiego kamienia może zajmować miliony lat i wiecie, że to jest dłużej niż żyją ludzie na Ziemi? Niesamowite, prawda? Dziękujemy profesor Ewie Słaby, ale Benio pytał też, czy wszystkie kamienie były kiedyś jednym kamieniem. Odpowie dr Anna Łosiak, którą już poznaliście na początku odcinka.
Jest to super, super głębokie, bardzo, bardzo trudne pytanie, na które nie ma całkiem jednoznacznej odpowiedzi. Można powiedzieć w pewnym sensie tak, dlatego że wszystko, w tym wszystkie kamienie, cała materia, którą widzimy, którą możemy obserwować, Słońce, wszystkie planety, nasze ciała, były kiedyś w jednym punkcie, na samym początku Wszechświata. Później nastąpił Big Bang i to wszystko rozbiegło się we wszystkie strony. To jeszcze nie były same kamienie, na samym początku Wszechświata nie było kamieni, dlatego że one powstały dużo później.
Dużo później, dlatego że takie kamienie składają się z pierwiastków, czyli rodzajów atomów, które powstały, uwaga, we wnętrzach gwiazd. Przypomnijmy, że atomy to są takie maleńkie, super maleńkie cząstki, klocuszki, które budują nasze ciała, wszystko co widzimy, planety i kamienie również. I te atomy, te rodzaje atomów, z których są zbudowane i kamienie, ale też na przykład nasze ciała, musiały najpierw powstać we wnętrzach gwiazd. Potem taka gwiazda wybuchła i w całej okolicy rozsypała gwiezdny pył. Później powstały kolejne gwiazdy i wokół nich było dużo pyłu, z którego powstały planety.
To nie jest tak, że wszystkie na początku są jednym kamieniem, tylko raczej jest taki rozproszony pył, krążący dookoła gwiazdy, który później zbija się w coraz większe grudki. I te grudki to nic innego jak planety, na których mieszkamy. Tak więc kamienie nie były kiedyś jednym kamieniem, tylko wręcz przeciwnie, były rozbite na takie maluśkie kawałki, które są mniejsze niż ziarnka piasku i które później posklejały się, tworząc właśnie to, na czym mieszkamy dzisiaj, czyli planety.
A na tych planetach kamienie, bo one są częścią naszej Ziemi. No ładnie, spodziewaliście się, że pytanie Benia o kamienie zaprowadzi nas aż do Big Bangu, czyli Wielkiego Wybuchu. Beniu, dziękujemy za tę podróż i kosmiczną, i podróż w czasie.
Słuchasz Lamu.
To już wszystko w drugim odcinku LAMU, Letniej Akademii Młodych Umysłów Radia Naukowego, a w odcinku numer 3 między innymi.
Czemu natura nie lubi czarnego? Żaden kwiatek, roślina nie jest w kolorze czarnym.
Czy jakbyśmy widzieli wszystkie komary, to by się coś złego stało?
Szczególnie to pytanie o komary. Wreszcie ktoś je wypowiedział głośno. A jaka jest odpowiedź? To już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.
To była LAMU. Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego. Więcej odcinków dla młodych i starszych umysłów znajdziecie na radionaukowe.pl. Do usłyszenia.